Księga Hioba. Sesja 16, cykl dialogów 3, Job 22-27. Przez Johna Waltona. To jest dr John Walton i jego nauczanie na temat Księgi Hioba. To jest sesja 16, cykl dialogów 3, Job 22-27. Wprowadzenie do cyklu dialogu 3 od 12.26 do 12.46. Teraz jesteśmy gotowi, aby przejść do trzeciego cyklu dialogów. Cykl 3 jest znacznie krótszy, ponieważ większość argumentów się wyczerpuje. W tym cyklu Sufar w ogóle nie mówi, a Bildad ma bardzo krótką mowę. Mamy więc mniej treści w samym dialogu. Trudne wersety, Koba 22, 2 myślnik 3, od 12.46 do 6.32. Mamy jednak do czynienia z kilkoma bardzo trudnymi wersetami, więc najpierw zajmiemy się sprawami technicznymi i spróbujemy je uporządkować, zanim przejdziemy do podsumowań. Pierwszy znajduje się w rozdziale 22, wersety 2 i 3, oto jesteśmy na samym początku tej ostatniej mowy Elifaza. NIV tłumaczy, czy człowiek może być użyteczny dla Boga? Czy nawet mądry człowiek może mu pomóc? Jaką przyjemność sprawiłoby Wszechmogącemu, gdybyś był sprawiedliwy? Co by zyskał, gdyby twoje postępowanie było nienaganne? Przyjrzę się różnym tłumaczeniom i komentatorom, którzy wykazują duże rozbieżności w tłumaczeniu. A więc kilka przykładów, mówi Norman Hubbell, czy bohater może zagrozić El? A mędrzec zagrozić przedwiecznemu? Czy jest to przysługa dla Szedaj, jeśli jesteś sprawiedliwy, czy też jest to jego zysk, jeśli udoskonalisz swoje postępowanie? Hartley tłumaczy, czy człowiek może odnieść korzyść dla Boga, jeśli mądry człowiek jest z nim w harmonii? Jakim atutem jest dla Szedaj to, że jesteś niewinny lub że twierdzisz, że twoje postępowanie jest nienaganne? Klein tłumaczy. Czy człowiek może być pożyteczny dla Boga? Czy nawet mędrzec może mu pomóc? Czy jest to korzyść dla Wszechmogącego, jeśli jesteś sprawiedliwy? Czy zyskuje, jeśli twoje postępowanie jest nienaganne? Możesz zobaczyć tylko między nimi, że istnieje duże zróżnicowanie. Na podstawie kilku innych przykładów tego samego rodzaju składni w Księdze Hioba. W tych wersetach jest bardzo złożona składnia. Opierając się na składni z innych wersetów, które zaczynają się dokładnie w ten sam sposób i mają taką samą strukturę. Mam do zaproponowania inną propozycję. Trzy wersety, w których występuje ta sama struktura, Hioba 13, 7, Hioba godzina 21:22 i ten jeden Hioba 22, 2, przetłumaczyłbym następująco, czy mądry pośrednik może coś dobrego uczynić dla istoty ludzkiej służącej w imieniu Boga? To mądry pośrednik służący w imieniu Boga. Czy taki pośrednik może przynieść człowiekowi jakąkolwiek korzyść? Czy Bóg zareaguje przychylnie, gdy się usprawiedliwisz? Wtedy widać, że jest trochę inaczej. Job 34, 9 pokazuje, że słowo Gever, które większość z nich jest tłumaczone jako człowiek, chociaż Hubbell przetłumaczył je jako bohater, Hajab 34, 9 pokazuje, że musi to być raczej przedmiot niż podmiot, i to jest naprawdę jedna z głównych różnic między moim renderowaniem a innymi. W pierwszym zdaniu umieściłem mądry pośrednik, co jest tłumaczeniem hebrajskiego słowa maskil, które zarówno w tekście hebrajskim, jak IW większości tłumaczeń występuje w drugiej linijce. Ale znowu te inne wersety, które wskazałem, pokazują powód, aby zastosować to nawet jako temat pierwszego wersu. Oddałem czasownik sakan, czynić coś dobrego. Czy to może coś dać? I nie powiedziałem, że Bóg jest bezpośrednim lub pośrednim obiektem, takim jak korzyść dla Boga. Odsunąłem go gramatycznie o krok dalej od działania w imieniu Boga. I znowu jest powód, aby to zrobić w oparciu o inne wersety, o których wspomniałem. Decyzja oparta na dwóch pozostałych zdarzeniach pomaga nam oddać ten werset zgodnie z tym, jak znajdujemy składnię ustaloną w innych miejscach Księgi Hioba. W przeciwieństwie do innych tłumaczeń, w których czasownik z pierwszego wiersza wersetu 3 oddano po prostu jako być sprawiedliwym lub być niewinnym, ja przetłumaczyłem go jako usprawiedliwiaj się na podstawie dowodów Koba 40 werset 8, gdzie Hajab był oskarżony przez Boga o usprawiedliwianie się. Forma kal czasownika sadak jest ponadto wielokrotnie używana w Księdze Hioba w celu usprawiedliwienia. Na przykład 11:2 i 13:8, wreszcie, ostatni czasownik w 22 marca, hifil forma korzeni tamam, jest dość trudny. Powyższe tłumaczenia traktują to różnie jako przymiotnik wyrażony jako fakt być nienagannym lub jako twierdzenie nienaganności, a nawet jako czasownik doskonalić swoje postępowanie. To forma werbalna w hifil, która występuje tylko 8 razy. Moje tłumaczenie zdaj pełny rachunek ze swoich dróg opiera się na obserwacji, że w wielu innych kontekstach dotyczy to z grubsza spłacania lub rozliczania się z czegoś. Zwróć uwagę, zwłaszcza Dwóch Królów 22:4, więc ponownie, w oparciu o wszystkie te sytuacje gramatyczne i składniowe, przetłumaczyłem to tak, czy mądry mediator może zrobić coś dobrego. Pozwólcie, że powtórzę, czy mądry pośrednik służący w imieniu Boga może zrobić coś dobrego dla człowieka. Czy taki pośrednik może przynieść człowiekowi jakąkolwiek korzyść? Czy Bóg odpowie przychylnie, gdy się usprawiedliwisz? Pełny opis twoich dróg. Ma to duży sens w kontekście argumentów, które zostały przedstawione w książce i ponownie z rodzajem składni i słownictwa, które widzimy w innych miejscach. Trudne wersety. Koba 26, 7, od 6:32 do 13:36. Werset, na który chcę zwrócić uwagę, to Hioba 26, 7, NIV tłumaczy to tak, rozpościera północne niebo nad pustą przestrzenią, ziemię zawiesza nad niczym. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ niektórzy przywódcy przyjrzeli się temu ostatniemu wyrażeniu zawieszenie ziemi nad niczym i doszli do wniosku, że w jakiś sposób w księdze chyba wiedzą o ziemi, po prostu zawieszonej na orbicie, trzymanej przez grawitację i siłę dośrodkową i wszystkie te rzeczy, co moim zdaniem jest bardzo nierozsądną myślą, że książka to zakłada lub przewiduje. To naprawdę nie zgadza się ze słowem. Rzućmy więc na to okiem. W pierwszej części wersu rozpościera północne niebo. Północ to zafon. To całkiem normalne hebrajskie słowo oznaczające północ. Ale odnosi się również do góry Zafon, góry kananejskiej, na której mieszkali bogowie. Jego znaczenie polega zatem nie na jego orientacji względem punktów kompasu, ale na jego użyciu jako odniesienia do świętej góry, która jest znana w literaturze poza Izraelem. Nawet w Izraelu niektóre psalmy tak robią. Tak więc Zafon jest tutaj czymś więcej niż tylko kierunkiem. Jeśli rozumiemy to jako odnoszące się do kosmicznej góry, kosmiczna góra ma swoje fundamenty w zaświatach i swoje wyżyny w niebiosach, a boska rada zbiera się na jej wysokościach. Jest to miejsce spotkania nieba i ziemi oraz miejsce zgromadzeń bogów, a tym samym ich miejsce zamieszkania niebo. Więc biorę Zafon jako tego rodzaju odniesienie. Czasownik on rozpościera Zafon. Rozpościera się to notech, hebrajskie słowo, które sugeruje, że mówi on o niebiosach, ponieważ w biblijnych tekstach kosmologicznych czasownik ten zwykle traktuje niebo jako przedmiot. Teraz rozpościera coś niebiańskiego, Zafon, nad pustą przestrzenią. Słowo pusta przestrzeń to tohu. Jest znane z Księgi Rodzaju 1, 2 tohu wabohu bezkształtny i pusty i zarówno w Księdze Rodzaju 2, jak i w ponad 30 innych wystąpieniach tego słowa, które znajdujemy, odnosi się do tego, co nie istnieje w tym sensie, że nie istnieje, zamówione niefunkcjonalne. A więc to jest świat nieuporządkowany. A więc pomysł, że Bóg rozpościera niebiański zafon nad tohu, nad tym, co nie istnieje. To, co zwykle określa się jako nieistniejące, to wody kosmiczne. Wiem, że myślimy, że istnienie ma coś wspólnego z materią, ale w starożytnym świecie tak nie było. Uważali, że istnienie ma związek z funkcją i porządkiem. Tak więc coś materialnego, co uważamy za materialne, może również nie istnieć. Uważali, że oceany nie istnieją, uważali pustynie za nieistniejące, ponieważ nie zostały przydzielone do królestwa ludzi i nie funkcjonowały dla nich. Tak więc tutaj pomysł, że Zafon rozciąga się na tohu, wskazuje na kosmiczne wody powyżej w nieistniejących, niefunkcjonalnych, nieuporządkowanych wodach kosmicznych, nad którymi rzeczywiście rozciągało się niebiosa, Zob. Psalm 104, 2, 3. Tohu w pierwszej linijce odpowiada unikalnej frazie Welema w drugiej linijce. To jest słowo, które NIV tłumaczy jako nic. To jedyne miejsce, w którym występuje to słowo, co oczywiście sprawia, że jest to dla nas bardzo trudna sytuacja. Zazwyczaj określamy znaczenie słów na podstawie ich użycia. Jeśli nie mamy innych przykładów użycia, trudno nam zrozumieć znaczenie tego słowa. Pomysł, że jego bez materii przestrzeń, w której zawieszona jest ziemia, byłby anachroniczny. Nikt w starożytnym świecie ani w Biblii hebrajskiej nie wie nic o takich rzeczach. Ponownie, z egipskim poczuciem nieistnienia, odnosi się do tego, co nie ma funkcji ani porządku. Czasownikiem w tej drugiej klauzuli jest czasownik tale, który oznacza zawiesić. Często odnosi się do formy egzekucji, powieszenia kogoś. Lepiej przetłumaczyć to jako zawieszony, ponieważ powiesiliby kogoś na pikiecie lub czymś w tym rodzaju lub na drzewie. Lepiej jest przetłumaczyć zawieszony na, a nie nad. Nawet słowo ziemia w tym zdaniu nie jest jednoznaczne. Pomyślelibyśmy, że byłoby to łatwe. Ale w kilku przypadkach, zarówno w Biblii hebrajskiej, jak i w pokrewnych językach starożytnego Bliskiego Wschodu, odnosiło się również do świata podziemnego. Więc tutaj myślę, że Erec powinno być odniesieniem nie do samej ziemi, ale do świata podziemnego. Mamy więc zarówno Tohu w pierwszej linijce, jak i Beleme w drugiej, które opisują nieistnienie, czyli kosmiczne wody, o których wiemy, że mamy kosmiczne wody powyżej i kosmiczne wody poniżej. Mamy Zafon, który mówi o królestwie powyżej. I mamy Erec, co mówi o królestwie poniżej. Dlatego moje tłumaczenie brzmiałoby, niebo rozpościera się nad kosmicznym niebytem, ziemia jest zawieszona na nieistnieniu. Więc masz wody powyżej i wody poniżej. Tutaj myślę, że Erec powinno być odniesieniem nie do samej ziemi, ale do świata podziemnego. Mamy więc zarówno Tohu w pierwszej linijce, jak i Beleme w drugiej, które opisują nieistnienie, czyli kosmiczne wody, o których wiemy, że mamy kosmiczne wody powyżej i kosmiczne wody poniżej. Te dwa wersety, o których mówiliśmy, to tylko przykłady trudności, jakie napotykamy w Księdze Hioba. Kiedy otwieramy angielskie tłumaczenie, często mamy wrażenie, że wszystko zostało jakoś dopracowane i że tekst jest zrozumiały. Ale zwłaszcza w Biblii hebrajskiej niekoniecznie tak jest. Nadal istnieje wiele słów, które sprawiają nam problemy lub których znaczenie jest nieznane, a może których znaczenie jest ogólnie znane, ale pełne niuanse są trudne do uchwycenia w angielskich słowach. Napotykamy trudności składniowe, zwłaszcza w tekstach poetyckich. I tak mamy do czynienia z wieloma problemami, tłumacze robią co mogą, komentatorzy starają się to wszystko rzucić na światło dzienne. Wiesz, wszyscy pracują razem, aby jak najlepiej zrozumieć tekst. Księga Hioba, jak już wspomniałem, jest szczególnie trudna. I tak znajdujemy te problemy, takie jak dwa, o których właśnie wspomnieliśmy. Strategia retoryczna cyklu 3 od 13.36 do 13.53. Tak więc, na szczęście, na innym poziomie zrozumienia, możemy przyjrzeć się strategii retorycznej i ogólnemu sensowi cyklu dialogu, i uzyskać dobre pojęcie o tym, co się dzieje, mimo że kilka wersów wciąż daje nam kłopoty. Cykl 3, odpowiedź Elifaza i Hioba od 13.53 do 16.33. Podsumujmy więc argumenty trzeciego cyklu. Głównym mówcą dla przyjaciół jest oczywiście Elifaz. Zasadniczo ma pojęcie o całej twojej rozmowie o mediatorze, pamiętajcie, Hajab poruszał to już wcześniej, pośrednik, adwokat, Goujal, odkupiciel, cała wasza mowa o pośredniku i przesłuchaniu jest pusta. To zasłona dymna. Bóg oczywiście zna twoje nikczemne czyny niesprawiedliwości. Masz to, na co zasługujesz. I ja na przykład cieszę się z tego. Najlepszym rozwiązaniem jest zacząć słuchać i przestać się kłócić. Kiedy to zrobisz, wyobraź sobie wszystkie korzyści i przysługi, którymi znów będziesz się cieszyć. Teraz zauważ, że Elifaz często skupia się na odzyskaniu twoich rzeczy. Tutaj trudno nadal uważać go za przyjaciela. To bardzo ostre słowa. Nie jest już delikatny, jeśli kiedykolwiek był, nie jest już delikatny dla Hioba. Tak więc Elifaz posuwa się coraz głębiej w swoich oskarżeniach. Hajab nawet nie myśli o Elifazie, aby podsumować swoją wypowiedź, gdybym tylko mógł znaleźć Boga, fantazjuję o tym, jakby to było, ale jest to beznadziejne. Jestem niewinny i on o tym wie. Co za przerażająca sytuacja. Dlaczego Bóg nic nie robi z tym bałaganem? Opresyjni ludzie robią, co chcą, bez żadnej odpowiedzialności. Biedni ludzie próbujący zarobić na życie cierpią z powodu ich niekontrolowanej tyranii. Przestępcy zajmują się swoimi sprawami bez zahamowań, ale nadal jestem przekonany, że dla takich ludzi nie ma przyszłości. Ich niegodziwość w końcu ich dopadnie. Zobaczcie, że Hajab nadal trzyma się zasady kary i nadal stara się nadać światu sens za pomocą zasady kary, ale zdaje sobie sprawę, że jego własne okoliczności, jego własne doświadczenia, tak naprawdę nie wspierają tej zasady zbyt dobrze. Tak więc rada Elifaza, odpokutuj, bądź odnowiony i idź na obwód wykładów. Mówię to trochę żartobliwie, ponieważ on zasadniczo przedstawia ideę, wtedy możesz powiedzieć wszystkim innym, jak Bóg zadziałał w twoim życiu. Więc idź na obwód wykładu. Odpowiedź Hioba, rozejrzyj się wokół siebie. Kto może myśleć o sobie, kiedy świat jest tak niesynchronizowany? Tak więc przebiega wymiana Elifaza i Hioba. Cykl 3. Bildad i odpowiedź Hioba od 16:33 do 18:04. Teraz Bildad wskakuje tylko na kilka wersetów i zasadniczo pamięta mądrość wieków, to jest Bildad. Bóg jest niewyobrażalnie wielki. Ludzie są z natury wadliwi i ostatecznie i tak nie mają znaczenia. Dzięki Bildad. Odpowiedź Hioba na Bildada, twoje stanowisko jest niedorzeczne i całkowicie nieprzekonujące. Odniosłeś się do Boga ustanawiającego porządek, ale nie zacząłeś pojmować ogromu Bożego dzieła. Jednak dla całego porządku, który ustanowił w kosmosie, tutaj pojawia się werset 26, wniósł do mojego życia tylko nieład. Niemniej jednak zastosuję się do rad, które wszyscy zaoferowaliście. Przepraszam, pozwól mi to zrozumieć. Niemniej jednak nigdy nie zastosuję się do rad, które wszyscy zaoferowaliście. Moja sprawiedliwość jest wszystkim, co mam. Będę się tego trzymał do końca. Staliście się moimi wrogami, a zatem wrogami Boga. Więc wszyscy wiemy, co cię czeka. Syntetyzując radę Bildada, staw czoła faktom, które tradycja zna najlepiej. Odpowiedź Hioba, niezmierzona moc Boża zaprowadziła porządek w kosmosie, ale nie w moim życiu. Jestem ofiarą Boga i ty też nią będziesz. Stoję tutaj, trzymając się tylko mojej prawości. Filozoficzny cel i rozwiązanie tej serii przemówień zależą od tego, czy Hajab przyzna się do grzechu. Na tym polegał cały cykl dialogów. Elifaz wyjaśnia swoje oskarżenia, którym Hajab stanowczo zaprzecza. Powrót do oskarżenia pretendenta od 18:04 do 19:24. Pamiętasz, że od początku księgi wyzwaniem było to, że Hajab przeklął Boga prosto w twarz. Chodzi o to, czy istnieje bezinteresowna prawość. Mówiliśmy o idei, że Hajab musi zachować swoją uczciwość, bez względu na to, co jeszcze uważa dobrze lub źle na temat Boga lub świata, lub na temat postrzegania własnej sytuacji lub tego, jak ocenia swoje doświadczenia, bez względu na to, jak jeśli chodzi o to, o ile zachowuje on swoją uczciwość, że jego sprawiedliwość polega na sprawiedliwości, a nie na korzyściach, wtedy oskarżenie pretendenta zostanie odrzucone. Przyjaciele i żona pamiętają, że reprezentowali taką postawę, skłaniając Hioba do cenienia swoich rzeczy, a nie własnej prawości. Hajab stanowczo zaprzeczył takiemu sposobowi myślenia. Zakończenie sekcji dialogu od 19:24 do 21:02. Oznacza to, że naprawdę dochodzimy do ważnego wniosku w rozdziałach 27, 1 do 6. To są ostatnie słowa Hioba i właśnie je podsumowałem, ale przeczytajmy to, ponieważ jest to naprawdę ważne dla zakończenia części dialogowej. Właściwie zacznę od 27:2, jako żyje Bóg, który odmówił mi sprawiedliwości, wszechmocny, który uczynił moje życie gorzkim. Dopóki mam życie w sobie, tchnienie Boga w moich nozdrzach, moje wargi nie powiedzą nic złego, a mój język nie wypowie kłamstwa. Zatrzymaj się na chwilę, o jakich kłamstwach on mówi? Kłamstwa, o których mówi, zostałyby wykryte, gdyby zgodził się, że zgrzeszył, gdyby wyznał grzech, którego nie wierzył, że popełnił. Nie będę więc kłamał. Nigdy nie przyznam, że masz rację, dopóki nie umrę, nie wyrzeknę się swojej uczciwości. Znowu, o czym jest ta integralność, o której mówimy? Następny wers. Zachowam swoją niewinność i nigdy jej nie porzucę, moje sumienie nie będzie mi robić wyrzutów, dopóki żyję. Hajab trzyma się swojej niewinności, to znaczy, że nie zrobił nic, by na to zasłużyć, że jest sprawiedliwy i o to w tym wszystkim chodzi, a nie o to. To jest jego integralność. Sprawa Hallengera zakończona, Hajab zachował niewinność od 21:02 do 21:43. To przemówienie, a więc ten ostatni kołek w sekcji dialogowej, kończy traktowanie sporu pretendenta. W tym momencie sprawa Hallengera jest zakończona i udowodniono, że się mylił. Hajab zachował swoją niewinność w obliczu najzacieklejszych ataków i zachował swoją prawość, mimo że po drodze wykazywał wiele złego myślenia. Pamiętajcie, Hajab nie ma racji. Nie przedstawia właściwego punktu widzenia na Boga, ale zachowuje swoją integralność. Rozstanie z przyjaciółmi od 21:43 do 22:17. Odrzuca rady przyjaciela. Odmawia dążenia do przywrócenia pomyślności, akceptując każdą sugestię, że zgrzeszył. Tak więc w tym momencie dotarliśmy do ważnego momentu w książce. Cykl dialogów dobiegł końca, twierdzenie pretendenta zostało odłożone na bok. Przyjaciele są skończeni. Tak naprawdę nie są zaangażowani w drugą część książki do samego końca, gdzie są ponownie wspomniani. Przejście do sekcji dyskursu od 22:17 do 22:49. W tym miejscu przechodzimy do przejścia do części dyskursu, w której zostanie podjęte oskarżenie Hioba. Czy cierpienie prawych ludzi jest dobrą polityką? Ale zanim do tego dojdziemy, zajmiemy się przejściem w hymnie do mądrości w rozdziale 28 i zajmiemy się tym w następnym fragmencie. To jest dr John Walton i jego nauczanie na temat Księgi Hioba. To jest sesja 16, cykl dialogów 3, praca 22-27, godzina 22:49.